150 lat mniej więcej taki okres czasu dzieli wizytę Jonasza w Niniwie od jej zburzenia. To tak jakieś 4-5 pokoleń minęło. Jest to obraz czegoś. W Biblii jest wiele takich obrazów. O nich się mówi, że są to cienie rzeczy przyszłych. Ja długo nie rozumiałem tego określenia. Jakoś tak nie potrafiłem sobie wytłumaczyć, co to oznacza, to, że coś jest cieniem rzeczy przyszłych. Ale teraz już wiem, że zapowiedź tego, co nastąpi po prostu. Zwłaszcza w odniesieniu, kiedy czytamy o ofiarach za grzechy, o świątyni, o jej obrazie, o tych procedurach, które tam są ściśle określone. I właśnie w liście do Kolosan Paweł też mówi, że to są cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością zaś jest Chrystus. Tak, te wszystkie rzeczy, przepisy dotyczące składania ofiar, to była zapowiedź tego, co już nastąpiło częściowo, czyli przyjście Pana naszego Chrystusa, Zbawiciela, nasza ofiara, znaczy Jego ofiara za nasze grzechy i później to, co jeszcze będzie, powtórne przyjście, sąd ostateczny. W Biblii jest wiele obrazów, o których możemy powiedzieć, że są zapowiedzią tego, co nastąpi i ma na celu przygotować nas do tego lub przestrzec przed złym, niewłaściwym postępowaniem, niekorzystaniem z tego daru, jaki jeszcze mamy. W liście do Jakuba możemy czytać, że miłosierdzie góruje nad sądem. Tak, dziś jeszcze miłosierdzie góruje nad sądem. W innych tłumaczeniach możemy czytać, że miłosierdzie chlubi się nad sądem. Jest to powód do chluby, ale nie dotyczy to sądu ostatecznego. Dotyczy tego dziś. Dotyczy się sądu nad grzechami, nad upadkami, które miały miejsce. Miłosierdzie nie dopuszcza do tego, żeby grzeszyć i korzystać z niego. Kiedy czytamy Biblię i mamy ciągle dowody Bożego miłosierdzia, to one zawsze dotyczą grzechu i upadku, który był i od którego się, który człowiek pokutuje. Wtedy zamiast sądu, zamiast kamienowania, zamiast wszystkich tych przepisów zakonu jest miłosierdzie naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ale nie możemy tego nadużywać, że miłosierdzie góruje nad sądem zawsze i wszędzie, bo przyjdzie taki okres, że Niniwa skorzystała, kiedy był Jonasz i pokutowała, ale kiedy powróciła do swojego grzechu, została zniszczona, zmiczona z powierzchni ziemi. I tak sobie pomyślałem, że ostatnio czytaliśmy o Nechemiaszu i chciałbym przeczytać właśnie z Nechemiasza modlitwę pokutną. Tam jest tak fajnie to opisane, jak człowiek łatwo popada w pychę, w błąd życia, kiedy grzeszy. Dlaczego? Modlitwa pokutna, to jest 9 rozdział Księgi Nechemiasza, od 6 wiersza. Ty jedynie jesteś Panem. Ty stworzyłeś niebiosa, niebiosa niebios i cały ich zastęp. Ziemię i wszystko, co jest na niej. Morza i wszystko, co jest w nich. Ty też wszystko to utrzymujesz przy życiu, a zastęp niebieski oddaje ci pokłon. Ty, Panie, jesteś tym Bogiem, który wybrał Abrahama i wywiodłeś go z Ur Chaldejskiego i nadałeś mu imię Abraham. A gdy stwierdziłeś, że serce jego jest ci wierne, zawarłeś z nim przymierze, że ziemię Kananejczyka, Chetejczyka, Amoryjczyka, Peryzyjczyka, Jebuzejczyka, Girgazyjczyka dasz jego potomstwu. I dotrzymałeś swego słowa, bo jesteś sprawiedliwy. Ty wyjrzałeś na niedolę naszych ojców w Egipcie i wysłuchałeś ich wołania nad Morzem Czerwonym. Dokonałeś znaków i cudów na Faraonie i na wszystkich jego sługach i na całym ludzie jego ziemi. Widziałeś bowiem, iż podle się z nimi obchodzili. to też uczyniłeś sławnym swoje imię, jak to jest i dzisiaj. Rozdzieliłeś morze przed nimi. Przeszli więc przez jego środek po suchej ziemi, a ścigających ich wrzuciłeś w głębinę, jak się wrzuca kamień do wód wezbranych. Słupem obłocznym wiodłeś ich w dzień, a słupem ognia w nocy, oświetlając im drogę, po której iść mieli. Potem wstąpiłeś na górę Synaj i rozmawiałeś z nimi z niebios. I dałeś im prawe ustawy, nauki prawdziwe, dobre przepisy i przykazania. Ogłosiłeś im swój święty sabat, nadałeś im przykazania, przepisy i naukę przez Mojżesza, swego sługę. Gdy byli głodni, dałeś im chleb z nieba, wodę ze skały im wydobyłeś, gdy byli spragnieni. I obiecałeś im, że wkroczą i odziedziczą ziemię, którą dać im poprzysiągłeś. Lecz oni, nasi ojcowie, podle postąpili, usztywniając swoje karki i nie słuchając twoich przykazań. Uchylali się od posłuszeństwa, nie pomnąc na cuda, jakie czyniłeś z nimi. Owszem, usztywniali swoje karki i wpadli na pomysł, aby wrócić do swojej niewoli w Egipcie. Ale ty jesteś Bogiem odpuszczenia, miłosiernym i litościwym, cierpliwym i wielce łaskawym, więc ich nie opuściłeś. Nawet gdy uczynili sobie lanego cielca, mówiąc, to jest twój Bóg, który cię wywiódł z Egiptu, i popełniali wielkie bluźnierstwa, ty dla wielkiego swego miłosierdzia nie opuściłeś ich na pustyni. Słup obłoczny nie odstąpił od nich w dzień, prowadząc ich po drodze, ani słup ognisty w nocy, oświetlając im drogę, po której iść mieli. Dałeś im swego dobrego ducha, aby ich pouczał. Twojej manny nie odjąłeś od ich ust i wody im dałeś, gdy byli spragnieni. Przez 40 lat utrzymywałeś ich na pustyni, tak że niczego im nie brakło. Odzienia ich nie zdarły się i nogi ich nie napuchły. Dałeś im królestwo i ludy, przydzielając im je jako przyległość. To też wzięli w posiadanie ziemię Sychona, ziemię króla Heszbonu i ziemię Oga, króla Baszanu. Liczbę ich synów pomnożyłeś jak gwiazdy niebieskie i sprowadziłeś ich do ziemi, o której powiedziałeś ich ojcom, że wejdą do niej i wezmą ją w posiadanie. I przyszli synowie i wzięli w posiadanie ziemię, ty zaś powaliłeś przed nimi mieszkańców tej ziemi, Kananejczyków, i wydałeś w ich rękę zarówno królów, jak i ludy tej ziemi, bo by postąpili z nimi według swojej woli. Zdobyli warowne grody i żyzną ziemię i wzięli w posiadanie domy pełne wszelkiego dobra, drążone cysterny, winnice, gaje oliwne i drzewa owocowe w obfitości. Jedli tedy i byli syci. Utyli i opływali w dostatki dzięki wielkiej twojej dobroci. Wtedy stali się oporni i zbuntowali się przeciwko tobie i odrzucili od siebie twój zakon. Zabili twoich proroków, którzy ich ostrzegali, aby ich nawrócić do siebie, i popełnili wielkie bluźnierstwa. To też wydałeś ich w ręce ich wrogów, a ci ciemiężyli ich. W czasie ucisku zaś wołali do ciebie, a wtedy ty wysłuchałeś ich z niebios i według obfitego swego miłosierdzia dałeś im wybawicieli, którzy wybawili ich z ręki ich wrogów. Lecz gdy znowu zażyli spokoju, zawrócili do czynienia zła przed tobą. To też na nowo wydałeś ich w ręce ich nieprzyjaciół, którzy ich ujarzmili. Wtedy znowu wołali do ciebie i ty wysłuchałeś ich z niebios i wyrwałeś ich wiele razy według obfitego miłosierdzia twego. Ostrzegałeś ich, aby ich nawrócić do swego zakonu, lecz oni podle postąpili i nie słuchali twoich przykazań i grzeszyli przeciwko twoim prawom. Jeżeli je człowiek wypełnia, żyje. Lecz oni odwracali się do nich plecami, usztywniali swoje karki i nie usłuchali. Przez wiele lat okazywałeś im cierpliwość i ostrzegałeś ich przez swego ducha za pośrednictwem swoich proroków, lecz oni nie przyjęli tego w swoje uszy. To też wydałeś ich w moc ludów różnych krajów. Dzięki obfitemu miłosierdziu twojemu nie wygubiłeś ich i nie opuściłeś, gdyż jesteś Bogiem litościwym i miłosiernym. Do tego może miejsca, bo widzimy, jak to jest z Izraelem. Tak samo jest z nami. Tą historię możemy opowiadać ku swojemu pouczeniu, ku temu, abyśmy nie popadali w pychę. W pychę, kiedy stoimy. Człowiek ma to w swojej naturze, że zapomina, co komu zawdzięcza. Kiedy ktoś ma nadciśnienie i bierze leki na nadciśnienie i jego głowa nie boli, ciśnienie ma dobre, ma bardzo straszną chęć odstawić leki, bo przecież się dobrze czuje. Uczeń w szkole, kiedy przynosi dobre oceny, bo się uczy, jeśli popadnie w pychę, że jest taki mądry i przestanie się uczyć, przyniesie złe oceny. W pracy, kiedy dostajemy dobrą wypłatę i premię może, jeśli gdzieś jeszcze są, jeśli popadniemy w pychę, przestaniemy pracować, to się skończy tym, że nie dostaniemy nie tylko premii, ale możemy stracić pracę. Człowiek, który mniema, że stoi, dzięki swojej mądrości i swoim siłom zawsze upadnie. I zawsze Bóg go podniesie do ostatniego razu. Bo może przyjść taki raz, że człowiek skończy jak Niniwa. Nie zdąży skorzystać z tej łaski, z tego miłosierdzia. Wiemy, że Boże miłosierdzie jest, ale nie planujmy, że będzie jutro. Dziś, jeśli Bóg nas znowu podniósł, jeśli podniósł mnie i stoję mocno, muszę pamiętać, że to dlatego stoję mocno, że jestem słaby, a w Bogu jestem mocny. Jeśli w jakiejkolwiek sprawie bym pomyślał, że ja jestem mocny, upadnę od razu. I mogę liczyć dziś na Boże miłosierdzie, na przebaczenie. Ale czy mogę liczyć jutro? Czy dziś w nocy nie zażądają mojej duszy? Czy skorzystam z tej łaski? Łaska Boża to nie jest coś, co możemy planować. To jest łaska Boża i On ją nam dał na dziś, abyśmy jeszcze z niej skorzystali. Nigdy nie myślmy, że będzie jutro, bo będzie albo nie będzie. I możemy się nie obudzić już. A kiedy się obudzimy na sądzie, na tym sądzie ostatecznym, gdzie już będzie prawo i sprawiedliwość Boża, choć nadal Bóg będzie miał miłość, ale miłosierdzie już nie będzie górowało nad Jego sprawiedliwością. Korzystajmy z tych przykładów, o których czytamy. Nie budujmy naszych planów na tym, że ludy grzeszyły, że królowie grzeszyli, że mężowie Boży grzeszyli, a Bóg nad nimi się miłował. Nie zazdrośćmy im, bo i dziś się miłuje nad nami, ale tylko dziś. Nawróćmy się do Boga po każdym upadku i żeby to był jakiś ostatni upadek. Bo w tych fragmentach właśnie, kiedy Izrael stawał się oporny? Wtedy, kiedy Bóg im błogosławił. Kiedy Bóg ich dotykał, wołali do Niego. Może rzeczywiście człowiek ma taką naturę, że musi być bity, musi być uciskany, musi być doświadczany, żeby był porządnym człowiekiem i szukał Boga. Bo kiedy Bóg jest dobry i błogosławi, szybko się o tym zapomina. Chyba że się nauczymy codziennie chodzić z Bogiem i codziennie wołać do Niego, mieć z Nim społeczność, dziękować Mu, przynosić swoje kroki. Wielki jest Bóg, łaskawy, miłujący i miłosierny. Ale wiedzmy, że przyjdzie czas, kiedy będzie tylko sędzią sprawiedliwym i obyśmy byli wtedy słabi w ciele, a mocni w nim. Amen.
kiedy Mariusz czytał ten fragment z Nehemiasza, nie wiem, czy wszyscy żeście też to zauważyli. I Mariusz o tym później mówił, ale czy tak, tak jest jasne? Jedli wtedy, byli syci, utyli, opływali w dostatki dzięki wielkiej Twojej dobroci. Wtedy stali się oporni i zbuntowali się przeciwko Tobie i odrzucili od siebie Twój zakon, zabili Twoich proroków, którzy ich ostrzegali, aby ich nawrócić do Ciebie i popełnili wielkie bluźnierstwa. Wtedy, gdy jedli, byli syci z Bożej łaski, wtedy się sprzeciwili Bogu. I Mariusz mówił o tym zagrożeniu, które dzisiaj jest również, powiem, poważne i realne dla nas też. Kiedy myślimy, że stoimy, to bardzo często upadamy. Ja tak mogę powiedzieć po sobie. Najgłupsze upadki to wtedy, kiedy myślę właśnie, że jestem silny, że dam sobie spokojnie radę. Dlatego trzeba naprawdę być pokornego serca, uniżonego ducha. To jest ratunek przed takimi sytuacjami. Ratunek. Być zdany na Boga, wiedzieć, że wszystko, co mam, to jest od Boga. Każde zwycięstwo, nawet te wielkie, nie tylko, ale te małe, to też jest z łaski Boga. Każde błogosławieństwo to jest z łaski Boga, nie zapłata za nasze, nie wiem tam co. To chyba jedyna rada, żeby unikać takich rzeczy. A druga rzecz, jak bardzo samolubny, egoistyczny, przewrotny, okropny jest człowiek. I okropny jest człowiek, który doznaje Bożej łaski, Bożego miłosierdzia, dobroci Bożej, a potem za chwilę, kiedy tylko stanie na nogi, staje się oporny, zbuntowany, zabija proroków i zaczyna żyć swoim życiem. Jakby złapał to, co mu umożliwia żyć, nie wiem, w dostatku, w sławie, w dobrobycie i buntuje się przeciwko Bogu. Niech Bóg da nam serce Jezusowe, który, myślę tak teraz, tyle cudów uczynił, tyle miał dowodów na to, że jest wielkim, że jest niezwykłym, a jednak ani razu nie upadł przez pychę. Miał powody do tego, żeby zbić się w pychę, żeby powiedzieć: oto stoję, Bóg jest ze mną, to, co się dzieje, to przekracza, powiem, ludzkie pojęcie. Ale on był: uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. I myślę właśnie, że tym większa takie odkrycie. Jezus, mimo tych wszystkich cudów, które czynił, uzdrawiał, wypędzał demony, wskrzeszał zmartwych, zawsze był pokornego serca. Zawsze był pokornego serca. Pokorne serce to jest naprawdę wielki skarb, wielki skarb. I tego trzeba szukać. Chcę przeczytać fragment z Izajasza z 44 rozdziału. Ale to jeszcze tak powiem, bo nawet miałem pieśń podać, już miałem przygotowaną po świadectwie Asi, ale ponieważ świadectw było więcej, dzięki Bogu, to też taka niespodzianka dzisiaj. Myślałem, że nie będzie żadnego. Byłem prawie pewny. Tak, pozytywnie się zawiodłem. I o tym, że przyjdź, Panie Jezu, kiedy będziemy wołać, przyjdź, Panie Jezu, kiedy to się skończy, kiedy przyjdziesz, Panie Jezu, kiedy przyjdziesz, kiedy skończy się to. Bo to nie będzie lepiej, a to będzie cały czas gorzej i gorzej, dochodzą do tego dochodzą do tego już ustawy, już dochodzą do tego rządowe, unijne. Dostałem niedawno, miałem nawet wydrukować i widzicie, jakoś tam przeszło. Dostałem takiego maila, żeby protestować w jakiejś sprawie. Tam oczywiście trzeba kliknąć gdzieś tam i to idzie gdzieś tam protest, żeby zwracać uwagę. Wiecie, to tam jak się czyta, to naprawdę szokujące rzeczy się szykują dla nas. Szokujące rzeczy. Straszne, okropne rzeczy. Może go odnajdę i przeczytam, żebyście w ogóle mieli świadomość tego, co się dzieje. Po kątach. No nie po kątach, po gabinetach. Co już się dzieje? Jaki świat nam szykują ludzie? Jaki świat szykują? Jaką rzeczywistość? No ale to... A no może tak. A chyba tam jeszcze nie ma u nas. Albo razem będzie, wejdzie. Ale coś okropnego, coś przerażającego. I przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. I trzeba powiedzieć, że no jedno z najrzadziej, powiem, wypowiadanych Bogu życzeń naszych. Przyjdź, Panie Jezu. Chyba najrzadziej. Błogosław nas, zachowaj nas, daj mądrość, tak, wszystko tak, dobra, dobre wszystkie, a to jakoś dalekie jeszcze. I musi być tak, że Kościół, tak jak jest napisane w objawieniu Jana, że duch i oblubienica mówią przyjść, musi być tak, że oblubienica będzie wołać przyjść. Jak nas zmusić do tego, byśmy wołali przyjść? Tak. Przyjdzie to też na nas. Bo tak po dobroci Pan Bóg nie usłyszy tego za bardzo tak od nas. Ale dobrze jest, by było myśleć o tym i naprawdę wołać do Pana, przyjdź Panie Jezu. Przyjdź Panie Jezu. Tak, 44 rozdział Izajasza, końcówka od 24 wiersza. Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel i Twój Stwórca, jeszcze w łonie Matki. Ja jestem Pan, Stwórca wszystkiego. Ja sam rozciągnąłem niebiosa. Sam ugruntowałem ziemię. Kto był ze mną? Który unicestwiam znaki kuglarzy, a z wróżbitów czynię głupców. Odprawiam mędrców z niczym, a ich mądrość zamieniam w głupstwo. Który potwierdzam słowo swojego sługi i spełniam radę swoich posłańców. Który mówią o Jeruzalemie, będziesz zamieszkane, a o namiotach judzkich będziecie odbudowane. To jest mówione, dotyczy to czasów, kiedy Jerozolima będzie czy była zniszczona i świątynia. Dźwignę je z gruzów, który mówią do toni, wyschnij, ja wysuszę twoje strumienie, który mówią o Cyrusie, on moim pasterzem, wykona całkowicie moją wolę, i który mówią o Jeruzalemie, będziesz odbudowane, a o świątyni będziesz na nowo założona. Bóg pokazuje mądrość i moc swoją i ten fragment nam pokazuje, że tak naprawdę, jak to jest, że w tym świecie Bóg naprawdę sprawuje swoją władzę, której nikomu nie dał. I robi naprawdę to, co chce. Szczególnie tak chcę zwrócić naszą uwagę na 25 i 26 wiersz. Pierwszy, ten 25 mówi o tym, że Bóg mówi, że unicestwia znaki kuglarzy, z wróżbitów czyni głupców, odprawia mędrców z niczym, a ich mądrość zamienia w głupstwo. I to mówi, w tle tego wszystkiego są polityczne rzeczy, są wydarzenia dziwne. To jest akurat dotyczy zapowiedź posłannictwa Cyrusa, że Cyrus przyjdzie i Cyrus był królem, który pokonał Babilon. Babilon, wiadomo, był mocarstwem, oni uprowadzili Izraela, tak? Zburzyli świątynię Babilończycy. 70 lat niewoli babilońskiej. I Cyrus był tym, który miał przyjść i zniszczyć, czy skruszyć tą potęgę. I zrobił to oczywiście, tak było. Cyrus był tym, który pozwolił później wrócić Izraelowi na właśnie Nehemiasz, tak, i ten pozwolił wrócić im na swoje ziemię, dał im pieniądze i tak dalej, żeby odbudowali. I Bóg, zanim to jeszcze wszystko powstało, Bóg właśnie wypowiada te słowa. I znaki kuglarzy. To nie jest mowa o, wiecie, o głupich kuglarzach i głupich znakach, które rozbawiają tłum. To nie jest mowa o wróżbitów, którzy wróżkach, które ci tam na ulicy z ręki wróżą. I tam wróżą, nie wróżą, nie? To nie jest mowa o takich. To jest naprawdę mowa o ludziach, którzy ustawiają, że tak powiem, świat, politykę, którzy analizują i wiedzą, którzy radzą naprawdę, naprawdę poważnie. I na pewno te znaki kuglarzy i te rady wróżbitów, tych mędrców odprawiam z niczym, one były takie, że nie może tak się stać. Jak to się może tak stać? Jak to się może tak stać, że nagle upadnie Babilon? Jak to się może tak stać, że ktoś, kto jest w niewoli, lud, który jest w niewoli o 70 już lat, oni prawdopodobnie, ci okupanci, nie zdawali sobie sprawy, że tylko na 70 lat. Oni myśleli, i 700 będzie. Kto ich wypuści? My jak zechcemy, a my nie zechcemy. I kto nam to, co to zrobi, żeby... Więc sprawa była załatwiona, sprawa, ci mędrcy układali taki scenariusz i tak to widzieli. Tak to było. I kiedy spotykali się na Radzie Bezpieczeństwa ONZ, mówiąc współczesnym językiem, to tak było mówione. Królu, Babilon nie do zdarcia, nie do pokonania. Mamy niewolników, robimy co chcemy i tak będzie. I Bóg mówi, ja takie rady obracam w niwecz. Kuglarzy, znaki unicestwiam. Z wróżbitów czy nie głupców. Oni mieli podstawę wróżyć tak, jak wróżyli. Mieli podstawę, bo tu była siła, to było mocarstwo, tu było wojsko, to była armia, kto tam powstanie. A czym są Izraelici? Można ich w ciągu tygodnia zniszczyć wszystkich, jak zechcemy. Jakie zagrożenie? Co jest? To oni mieli podstawy do tego, ale Bóg mówi, ja ich znaki unicestwiam, wróżbitów, czy nie głupców, a ich mędrców odprawiam z niczym. Ja robię. To jest jedna rzecz. I to oczywiście to jest prawdą. Tak jak my wiemy, jak jesteśmy też w takim czasie, że usłyszymy, może już niedługo, że powstają wszyscy, że się skonsolidowali przeciwko Izraelowi, że Stany Zjednoczone zostawią Izrael, że straci swojego, powiem, przyjaciela, czy takiego, no, sojusznika największego, tak? I zostanie sam i staną przeciwko nim, nie wiem, kto tam, Rosja, Syria, wszyscy razem wzięci. Przecież co to będzie? No przecież to, co powiedzą, co ty, chłopie, no to wszyscy ci kuglarze, ci wieszczkowie, ci mędrcy będą, powiedzą, podpisujemy się oboma rękami. Wynik jest wiadomy, tak? A Bóg powie dokładnie tak samo, mówi, jak, a ja ich znaki unicestwiam, z ich mędrców, czy nie głupców, odprawiam ich z niczym, ja robię swoje. Ja mówię do Toni, wyschnij i wysycha. Chwała Panu Bogu. Taki wielki jest Bóg, nasz Bóg. To jest jedna rzecz i takiego Boga mamy, ale to jest 26 wiersz też piękny, który potwierdzam słowo swojego sługi. Z jednej strony mędrców tego świata odprawiam z niczym. Znaki kuglarzy unicestwiam, z wróżków, wiesz, czy nie głupców, a druga strona medalu. Z mojego sługi, słowo mojego sługi potwierdzam. To jest wielkie. I spełniam radę swoich posłańców. Wiecie, tych pogardzanych, oni nie byli nigdy na piedestale, tak jak i dzisiaj nie są. Boże dzieci, Boży naród. I tak pomyślałem, w pierwszej kolejności pomyślałem tak, w pierwszym takim toku, takiej najprostszej linii, bo ja bym chciał mieć takie słowo od Boga, które Bóg potwierdzi. Ja bym chciał mieć taką radę, którą Bóg spełni. Chciałbym być takim zaliczony do tego, wiecie, zdobyć takie słowo, znaleźć to słowo, usłyszeć od Boga, taką radę mieć i Bóg ją pod... bo wtedy wiadomo, że nawet wielcy nic nie zrobią. Ale za chwilę przyszedł, to nie tędy droga, uchwycić, znaleźć słowo gdzieś tam między tym, być szczęściarzem, że tak powiem, być szczęściarzem i usłyszeć słowo, być szczęściarzem i podsłuchać radę Bożą i powiedzieć ją jako pierwszy, czy gdzieś tam jako jedyny. Ale tajemnica w tym, sługą być, posłańcem Bożym być, niesprytnym dzieckiem, które podsłuchało słowo i leci z nim pierwsze. Nie, to nie na tej zasadzie. Być sługą Pana. Bo nie uda się wykraść słowa Bogu. Nie ma takich... Pan Bóg posyła słowo w konkretnym celu, przez konkretnego człowieka. Jeśli powoływał, chciał przekazać coś Izraelowi, to powoływał. Powoływał proroka. I wcale to nie musiał być ktoś, no nie wiem, nie? Nawet to Pan mnie powołał z pola, tak? Wezwał mnie. Od stada mnie wezwał. Potrzebny był Bogu. Bóg chciał coś posłać, więc znalazł sobie kogoś i posłał, i on mówił, i tak było. Chociaż się wszyscy z niego śmieli, chociaż 70, 170 fałszywych, którzy mówili nie, a było tak jak... Więc Pan Bóg ma słowo swoje, czy ma swoją radę, ale nie jest tak, że on mówi do Krzysia, a Piotruś po drodze słyszy i pierwszy mówi. Nie jest tak. I podsłuchuje pierwszy, nie wiem, ma wywiad dobry, i pierwszy wie i leci z taką nowiną i mówi, jestem tym. Nie, sedno nie jest w tym, żeby to słowo trafić, czy tą radę znaleźć, tak, ale sedno jest w tym, być sługą, być posłańcem Bożym, stać się takim, być tym, którego Bóg dojrzy, zanim wypowie słowo, bo zanim Bóg wypowiedział słowo, to dojrzał najpierw proroka, tak? Zanim przekazał swoją myśl i swoją radę narodowi, to najpierw dojrzał człowieka, znalazł, poszukał go, ten będzie. Być. To jest szczęście, to jest, powiem, cel. To jest moje marzenie. Być sługą, być posłańcem. A powiem tak, i może i wasze marzenie, daj Boże. A co szkodzi? A co stoi na przeszkodzie, żeby być sługą? Sługą Jezusa Chrystusa. A co stoi na przeszkodzie, żeby Bóg mógł mnie posłać? Trzeba powiedzieć, Panie, oto ja. Tak jak Izajasz. Oto ja. Poślij mnie. Kogo poślę? Ja. Poślij mnie, Panie. Bardzo proste. Nie, poczekaj, Panie Boże, ja skończę szkołę teologiczną, bo przecież idę w takiej sprawie, muszę cokolwiek wiedzieć. Albo nie wiem, co jeszcze tam. Brakuje mi tego i tego. Oto ja, poślij mnie. I tak się dzieje po dziś dzień, tak? Pan Jezus powołuje do społeczności z sobą, do grona swoich dzieci i ich obdarowuje. I wzywa nas do tego, byśmy byli sługami nowego przymierza. Powołuje nas i oczekuje, że będziemy sługami Jezusa Chrystusa. Sługami, którzy służą Mu z serca. I nie ma przeszkody, powiem, i nie ma, wiecie, podchwycić Boże Słowo, przechwycić. Mógłbym, nie wiem, no ja jestem przekonany, że nikt nie przechwyci, żaden najsprytniejszy nawet nie przechwyci. Słowa czy rady między, jak wojna była i tam szyfrowali, nie? Szyfrowali, ale byli tacy, którzy łamali szyfry, tak? I wszystko rozumieli ci, do których nie powinno to trafić. U Boga nie ma takich łączy, które można złamać. Szyfrów. Bóg nie nadaje szyframi. Jeszcze raz powiem, Bóg najpierw, jeśli chce coś przekazać, czeka, szuka człowieka. Jeśli go znajduje, mówi jemu. I tylko on wie i on z tym idzie. I nikt więcej się w to nie może wmieszać, kręcić. A więc nie to usłyszeć słowo, usłyszeć radę Bożą, ale sednem, pragnieniem naszym, modlitwą, być sługą Pańskim. Być sługą Pańskim, być posłańcem Pana. Kochani, to nie tylko skończyły się czasy tych wybranych posłańców i wybranych sług. To były czasy Starego Testamentu, ale teraz jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa. Teraz jesteśmy wszyscy blisko Jezusa. Jezus nas postawił przy sobie. Wszystkich. Nie, ty jesteś pierwszy, a tamten, ty jesteś setny dopiero. Na ciebie to ja nie wiem, kiedy dopiero przyjdzie mój czas. Nie. Jesteśmy wszyscy powołani, aby być sługami Ewangelii, aby być sługami Nowego Przymierza. Być sługą Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus mówi tak, jeśli kto chce mi służyć, jaki problem być sługą Pana? Jeśli kto chce mi służyć, to jest, Pan Jezus nie mówi, to jest w Jana 12 rozdziale, 26 wiersz, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Uczci go Ojciec mój. Ja myślę, że wiecie, to jest proste. Jeśli ktoś chce mi służyć, Pan Jezus nie mówi, niektórzy z was tylko mogą mi służyć. Nie, wszyscy możemy służyć. Nawet Jezus tak oczekuje, że będziemy służyć. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną. Co za problem, prawda? Możesz być. I teraz tego, kto mi służy, mówi Pan Jezus, uczci Ojciec mój. Tak połączyło mi się to i myślę, że to właśnie tak. A to jest wielkie uczczenie, który potwierdzam słowo swojego sługi. Czy to nie jest uczczenie sługi? Powiesz? Oczywiście nie powiesz swoją mądrość, bo jesteś sługą, a nie panem. Sługa nauczy się mówić to, co pan. Życzenia pana wypowiadać, a nie swoje. Dlatego mamy być sługami, a więc nie ma obawy, że staniesz się wielkim. Po prostu będziesz znał myśli pana. Będziesz znał rady pana. To jest coś pięknego, kochani. Sługa będzie znał rady Pana, myśli Pana. Sługa. I uczci Ojciec w taki sposób, że potwierdzam słowo swojego sługi i spełniam radę swoich posłańców. Boże, to jest coś niesamowitego. I spełniam radę swoich posłańców. Możesz dać radę. Kiedy byłem teraz na zjeździe młodzieżowym, przyszła taka jedna osoba, powiem poradę i to była trudna rada. Ona chciała mieć pewność, usłyszeć taką radę. Ona była, powiem, mocno załamana swoim grzechem, swoją niewiernością, mocno, ale tak chciała to naprawić, że była gotowa wszystko, powiem, zrobić. A nie wiedziała, jak to zrobić. Kochani, ja czułem ten ciężar tej mojej podpowiedzi jej. Bo jeśli powiem jej coś nie tak i nie wyjdzie, to ja się czułem, ja powiedziałem, myślałem, Boże, drogi, daj mi mądrość, jak to... Wiecie, kiedy jej powiedziałem tą rzecz... Miałem taką odpowiedzialność w sercu i modliłem się do Boga, żeby Bóg mi dał pokój, czy ja jej dobrze poradziłem. I Bóg dał mi pokój. Radę posłańca spełniam. Dobrą radę. Wiecie, a to była od Boga rada, bo przecież nie powiedziałem jej swojej mądrości, tak? Ale Bóg mi przekonał, tak, to jest tak właściwie, nic więcej nie trzeba było robić, nic więcej nie trzeba zrobić i nic innego nie trzeba robić. I nie ma żadnych zastępczych środków, czy lepszych, czy może mógłby się jej poradzić coś innego. Bóg mnie utwierdził w tym, że to była dobra rada i spotkałem jeszcze raz ją i powiedziałem, że jeśli to zrobisz, tak postąpisz, wiedz, że Bóg da ci naprawdę swój pokój, odpocznienie. Że ona uzależniała od tego całe swoje szczęśliwe małżeństwo, które przed nią dopiero miało stać. To był okres narzeczeństwa. I ona tak się bała o swoje małżeństwo, ona tak się bała o błogosławieństwo. Wiecie, i to nie było takie proste, powiem. To nie było tak proste, jak to w większości przypadków, ale mogę jej powiedzieć, na pewno Bóg wam pobłogosławi. Jest wyjście, jest ucieczka od tego, jest rozwiązanie takie stuprocentowe tego. Czy to nie jest, tego uczci Ojciec mój, kto służy mi, tego, kto służy mi. Wiecie, potrzeba jest dzisiaj, tak jak żeśmy słyszeli, ten świat jest naprawdę nienormalny, już trzeba tak powiedzieć, nienormalny. On nie wie, co robi. Absolutnie nie widzi jakiegoś innego wyjścia, jakiejś innej alternatywy. Więc coraz bardziej jest zwariowany, coraz bardziej jest opętany, coraz bardziej jest nienormalny. I żadnej szansy, żeby stać się troszkę normalniejszy. Nie, troszkę bardziej nienormalny. Albo przerażająco bardziej. Postęp jest właśnie w tą stronę. Świat oszalał i z tego szaleństwa nie ma wyjścia i nie będzie wyjścia. To znaczy to, co Jezus powiedział, że ten grzech się rozmnoży i ten świat toczy się ku przepaści i przyjdzie jego kres. Kto grzeszy, kto grzeszny, kto niesprawiedliwy, niech nadal czyni niesprawiedliwość. Kochani, to, że ten, kto brudny, niech się nadal brudzi, to jest istota tego, co ten świat przeżywa i będzie przeżywał. On się nie cofnie, nikt z nich nie przyjdzie po radę do tego i nie zawróci, powie, słuchajcie, co robimy, stańmy. Nie będzie tego, on się stacza coraz bardziej, a więc on potrzebuje, ale ludzie, powiem, to świat, system, tak? Ale ludzie, dalej, Bóg chce ratować ludzi i ma moc uratować i naprawdę ludzie potrzebują mądrych rad, ludzie potrzebują słowa od Boga, tego słowa. Nasze dzieci potrzebują mądrych rad, nasze dzieci potrzebują słowa od Pana i bądź sługą Pana, żeby spełniam słowa sługi mojego. Bądźmy sługami Pana, żebyśmy powiemy dobrą radę, ale Bóg za tą radą będzie stał. Powiemy dobre słowo, właściwe słowo, pomożemy w tym. To jest naprawdę wielka potrzeba, kochani, dlatego to nie jest po to, żebyśmy my byli wielkimi, to jest po to, żeby innym pomóc. To jest po to, żeby Bóg mógł pomóc, żeby Bóg nas mógł używać. Służmy wiernie Jezusowi. Kto chce być moim sługą? Niech idzie za mną. Takie proste. Niech idzie za mną. Jak wiele się kryje za tym, niech idzie za mną. W zasadzie wszystko się kryje za tym. Niech idzie za cała istota chrześcijańskiego życia, powołania naszego, zbawienia naszego, kryje się w tym jednym prostym zdaniu. Niech idzie za mną. Amen.